Więcej serca
i mniej barier. Druga część audycji Więcej serca, mniej barier. Alicja Samolewicz-Iglicka. Będziemy opowiadać również o spotkaniu, tym razem w najbliższy piątek. Konferencja dla kobiet, które usłyszały diagnozę rak. Dzień dobry.
Dzień dobry. Magdalena Kardynał, prezes Fundacji Omea Life.
Co to jest za spotkanie?
To jest taka cykliczna konferencja dedykowana w szczególności młodym kobietom, które zostały zdiagnozowane z nowotworem piersi i ma na celu edukację szeroko pojętą, pokazującą, jak wyglądają nowe trendy onkologiczne, jak wyglądają ścieżki terapeutyczne, a wszystko to ma na celu zaopiekowanie pacjenta pod kątem zdrowia psychicznego i przygotowanie go tak naprawdę na te wszystkie ścieżki terapeutyczne, ale też jest to bardzo bogata przestrzeń do tego, żeby wymieniać się doświadczeniami z innymi kobietami, które usłyszały taką samą diagnozę.
Ta konferencja, można powiedzieć, po raz kolejny już się odbywa, taka tradycja tych spotkań jest. Jak to się wszystko zaczęło? Dlaczego fundacja postanowiła zorganizować takie spotkania?
Tak naprawdę ta konferencja jest naszą inspiracją i tą inspirację przywiozłyśmy z Lugano, ponieważ tam po raz pierwszy w 2018 i 2019 roku byłyśmy uczestniczkami takiej konferencji, gdzie właśnie cały zespół medyczny różnych ekspertów z dziedziny onkologii edukował tak zwanych patient advocate. Miało to jakby spowodować, że będziemy mieli prawidłową wiedzę, prawidłową edukację, nieprzerośniętą i nielobbystyczną, wynikającą z jakby edukacji przez firmy farmaceutyczne, które wprowadzają leki na rynek. I to spowodowało, że ta forma edukacji pacjenta bardzo pasowała do stylu, który my prowadziłyśmy tutaj jako młode kobiety prowadzące organizację dla młodych kobiet. Dlatego chciałyśmy przenieść to na polski rynek, na polskie możliwości i edukować nasze pacjentki.
Jak czytałam w opisie, tam między innymi jest mowa o takiej dobrej atmosferze, uśmiechu. To się tak nie łączy z trudną diagnozą. A jednak
powinien ten uśmiech nie znikać z ust kobiet, które usłyszały raka piersi. Oczywiście nie chodzi nam o to, żeby one wychodziły szczęśliwe pomimo takiej diagnozy, bo ona na pewno jest trudna, ona na pewno jest traumatyzująca. Ten lęk o swoje zdrowie, życie, jak to życie będzie wyglądało, jakby jest na etapie każdego leczenia w każdym momencie. Natomiast zależy nam na tym, że jeżeli wyedukujemy pacjenta zgodnie z najnowszymi standardami, damy mu możliwość dostępu do najlepszych ośrodków, damy mu dostęp do najlepszych ekspertów w tym ośrodku, gdzie będą mogli tak naprawdę poznać ich takimi, jakimi są naprawdę ekspertami, ale też i ludźmi, poznać ich siłę, determinację, marzenia, skąd się bierze u nich ta potrzeba dbałości o tą nowoczesną onkologię w Polsce. I to powoduje, że tak naprawdę tworzymy dobry dialog między lekarzem a pacjentem i pokazujemy społeczeństwu, które gdzieś nas obserwuje w tej przestrzeni, że ten nowotwór jest najlepiej rozpoznanym nowotworem i najlepiej rokującym. I w rzeczywistości chcemy w ten sposób łamać wszystkie stereotypy, ale też dać światło nadziei, że słysząc taką diagnozę, nie oznacza to wyroki śmierci.
No właśnie, bo jeśli młoda kobieta usłyszy diagnozę rak piersi, to wy jesteście taką pomocną dłonią, która złapie i poprowadzi do odpowiednich i specjalistów i może poprowadzi po prostu w tej drodze wyjścia do zdrowia.
Organizacja, którą mam przyjemność od 10 lat prowadzić, bo w tym roku mamy swoje 10 urodziny, cały czas ewoluuje. I cały czas stara się siebie edukować, żeby jak najmocniej odpowiedzieć na potrzeby pacjenta, który albo przychodzi do nas do organizacji, sam siebie, bo gdzieś o nas usłyszał, albo wie, że jesteśmy w stanie w jakiś sposób rozwiązać jego problem. Czasami jest tak, że pacjent trafia do ośrodka i tam dowiaduje się od specjalisty, że jest taka organizacja, która mu może pomóc przejść przez cały proces holistycznie. To też wiąże się z dużym zaufaniem pomiędzy naszymi stronami jako organizacji i ekspertów pracujących w ośrodku, bo wiedzą, że my nie przekraczamy swoich kompetencji, ale jesteśmy trochę takim przedłużeniem ich ręki do wyjaśnienia pewnych terminologii, które są bardzo trudne, bardzo medyczne. Ciężko też jest poruszać się w mediach społecznościowych, żeby dobrać tą wiedzę, która jest potrzebna mi w danym momencie i dotyczy tak naprawdę mojej biologii nowotworu, bo tych nowotworów piersi jest tak naprawdę dużo i to też powoduje taki szum komunikacyjny u pacjenta i my to na co dzień robimy. Natomiast organizacja wychodzi też naprzeciw oczekiwaniom całego systemu. I dzisiaj poza tym, że wspieramy bezpośrednio pacjenta, trochę analizując ich dokumentację medyczną, tworząc niezależne konsultacje medyczne, to też jest ciałem doradczym dla ministra zdrowia i bierze bardzo mocny udział w pracach nad projektami, które wprowadzają na rynek terapie lekowe.
W piątek konferencja, spotkanie. Co takiego będzie? Kogo usłyszymy?
Bardzo cieszymy się, że ta konferencja już jest tak naprawdę, stoi u naszych drzwi. Nie możemy się doczekać, żeby powitać naszych gości, ekspertów, ale również pacjentów. Tak, 12 czerwca w Gdańsku, w hotelu Grano zapraszamy wszystkich. Liczymy tak naprawdę na duże zainteresowanie ze strony pacjentów, ale też serdecznie zapraszamy członków rodzin na tą konferencję, bo ona też jest dla nich dedykowana. To nie są stricte twarde, mocne materiały medyczne, które będą jakby przekazywane po to, żeby tylko pacjent to zrozumiał. Chcemy zaopiekować całe środowiska. Więc jeżeli są środowiska medyczne, młodych medyków, ludzi, którzy jeszcze nie wiedzą, jak ich droga będzie wyglądała życiowo, jeżeli chodzi o karierę zawodową, ale chcieliby pozyskać informacje na temat zdrowia, bo nasze zdrowie zaczyna się tak naprawdę od nas, a ta edukacja troszeczkę kuleje w naszym kraju, stąd są te stereotypy, to my w rzeczywistości zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby na tą konferencję przybyć, dołączyć do nas. Nie musicie tak mieć naprawdę zachorowania, po prostu przyjdźcie i się edukujcie. Natomiast fajnym panelem zaczynamy tą konferencję, bo zaczynamy od rozmowy, jak powinien wyglądać nowoczesny dialog. Mm-hmm. Między pacjentem, który zanim stał się pacjentem, był normalnym człowiekiem, ma swoją historię i tak naprawdę bardzo dużo do opowiedzenia, a nikt o to nie pyta się, kim on był, zanim stanął w naszych drzwiach. I to jest bardzo ważne, żeby stworzyć ten dialog i też starać się dobrać takie narzędzia albo jakby wprowadzić narzędzia dla lekarzy, dla młodych medyków, którymi będą mogli się kierować i nimi zarządzać w rozmowie z pacjentem, ponieważ te rozmowy są naprawdę bardzo trudne, a oni są po prostu zwykłymi ludźmi i też nie zawsze u nich ta komunikacja jest dosyć płynna. Niejednokrotnie widzimy, że lekarz może być świetnym ekspertem, ale z komunikacją nie ma nic wspólnego. I wtedy ten pacjent jest troszkę bardziej straumatyzowany, bo nie czuje się zaopiekowany. A z drugiej strony ten lekarz też może się czuć troszeczkę, może nie straumatyzowany, ale przypierany przez tego pacjenta różnymi pytaniami, na które on nie jest w stanie odpowiedzieć albo nie może. Na zasadzie, panie doktorze, ile mi czasu zostało? Mm-hmm. Więc chcemy po prostu zbudować narzędzia i rozpocząć tą rozmowę konstruktywną, którą będziemy mogli na przykład przekładać na uniwersytety medyczne, żeby tam rozpoczął się nauka tego dialogu już na poziomie młodego lekarza.
Można powiedzieć, że ktoś, kto przyjdzie na to spotkanie, na konferencję, wyjdzie z takim plecakiem praktycznych wskazówek.
To prawda. Chcemy zabezpieczyć obie strony po to, żeby ten dialog tak naprawdę był swobodną rozmową i żeby powstało w rzeczywistości partnerstwo. O to walczymy już od kilku ładnych lat. To nie jest temat, który dopiero wypłynął. To jest temat, który jest poruszany dosyć często na różnych konferencjach, kongresach czy warsztatach, czy też po prostu w przestrzeniach pacjenckich. Natomiast my musimy dwie strony ubrać w odpowiednie narzędzia, żeby spotkały się i ta spójność rozmowy i partnerstwo było widać. Bo zaufanie musi być w dwóch kierunkach. Fajną rzeczą jest, że będziemy w tym roku pokazywać trochę inne spojrzenie eksperta. Nie zawsze z punktu widzenia typowo klinicznego i tych wytycznych terapeutycznych NCCN-u, które mamy, czy EME, ale z punktu widzenia człowieka, który ostatecznie podejmuje decyzje i jakich narzędzi też lekarz potrzebuje do tego, żeby te decyzje były jak najbardziej odpowiednie do tego, żeby pacjent został w rzeczywistości wyleczony. Mhm. Więc chcemy tutaj pokazać nowoczesną diagnostykę, której jeszcze w naszym kraju w pewnych obszarach nie ma, a byłaby wskazana, żeby znalazła się w koszyku świadczeń i nie tylko z punktu widzenia pacjenta, bo my jako pacjenci lobbujemy troszeczkę za tym, żeby badania wielogenowe trafiły jako narzędzie diagnostyczne dla lekarza, ale przede wszystkim to jest narzędzie dedykowane klinicystom, którzy będą mogli podejmować jak najlepsze decyzje, A dzisiaj oni sami o tym trochę mówią, a może wcale nie trochę, tylko dosyć głośno, że czasami te podejmowane decyzje to takie troszeczkę jest albo na wyrost, albo za mało. A chcemy dobrać odpowiednią grupę, dobrać im najlepsze leczenie i wcale nie powodować, żeby to leczenie było takie maksymalnie naszpikowane wszystkimi terapiami, bo dzisiaj wiemy, że kardiotoksyczność, neurotoksyczność po takim leczeniu onkologicznym to jest również duże obciążenie dla pacjenta, dla systemu bezpośrednio, ale też i pośrednio. Ach, dzisiaj szanujemy i zdrowie, i nasze pieniądze, których w służbie zdrowia jest coraz mniej.
Gdyby ktoś jeszcze się wahał, czy przyjść, czy nie przyjść, dlaczego warto?
Przede wszystkim jest wymiana doświadczeń. Można spotkać kobiety, które są już na tej ścieżce. Można spotkać kobiety, które zakończyły tą ścieżkę leczenia. Kobiety, które są 10, 15, 20 lat po zachorowaniu. To są kobiety, które chętnie będą opowiadały o tym i dzieliły się, jakie narzędzia im były potrzebne, jakiej pomocy oczekiwały, co się wydarzyło w ich życiu. Przede wszystkim też pokazują, że one są. Że to leczenie, które na przełomie od 20 do 15 lat, czy nawet do 10, które nie było takie dedykowane, nie było też takie radykalne, powodowało, że one wciąż żyją. A dzisiaj my mamy leczenia naprawdę szyte na miarę potrzeb tego podtypu raka, którym w rzeczywistości mamy do czynienia. I naprawdę te kobiety są wyleczone. I to jest takie najważniejsze motto tej naszej konferencji, żeby nie bać się, że się jest samemu, nie bać się systemu, że pozostanie się samemu w tym systemie, tylko dzisiaj naprawdę Breast Cancer Unity są bardzo dobrze poukładanymi jednostkami wielodyscyplinarnymi i tam mamy świetnych ekspertów i tych ekspertów wyciągnęliśmy do tej konferencji, żeby można było ich poczuć, dotknąć, dowiedzieć się, kim są prywatnie, ale też móc zadać pytania. Czasami jest tak, że pacjenci po prostu ich obserwują w mediach społecznościowych, a dzisiaj będą mieli możliwość poznania ich osobiście i zadać konkretnego pytania. Czasami podziękować. To też jest ważne.
To na koniec zapytam, jak można się zapisać?
Zapisujemy się bardzo prosto poprzez stronę internetową konferencji albo w dniu konferencji.
Po prostu przyjść.
Po prostu przyjść. Będziemy mieli możliwości rejestracji, także serdecznie zapraszamy. Szykujemy też niespodziankę. Może troszkę o niej powiem. Na pewno będzie też możliwość rejestracji w formie online. To jest pierwsze takie nasze tegoroczne założenie. Do tej pory konferencja nie była w żaden sposób online'owa z możliwością transmisji i rejestracji. Dzisiaj chcemy ten model sprawdzić, bo wiemy, że to nie tylko chodzi o pacjentki w Trójmieście, chociaż organizacja jest trójmiejska, ale chcemy dotrzeć do tych wszystkich kobiet, które potrzebują tej rzetelnej wiedzy i oswojenia się trochę z tą sytuacją. Po to jesteśmy.
Piątek, 12 czerwca.
Zapraszamy.
Dziękuję bardzo za rozmowę. Była audycja Więcej Serca, Mniej Barier. Alicja Samolewicz-Jeglicka. Do usłyszenia.
Więcej serca i mniej barier.